LAMU, Letnia Akademia Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Tak jest, LAMU powraca. Jeszcze więcej odpowiedzi na jeszcze więcej pytań młodych umysłów w tym odcinku występują.
Jestem Janek.
Jestem Alicja.
Gabrysia.
Robert.
Kasper.
Wojtusz.
Maksymilek.
A ja mam na imię Karolina. Cieszę się, że chcecie wspólnie ze mną odkrywać tajemnice świata. Odcinek pierwszy, sezon trzeci. Zaczynamy.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.
Burze, chmury, słońce. Latem jakoś więcej i intensywniej dzieje się w pogodzie. Nic dziwnego, że pytaliście, czujnie obserwując przyrodę, o sprawy pogody, o wątki meteorologiczne właśnie. Zgłosiłam się z nimi do jednego z najbardziej znanych w Polsce fizyków atmosfery, czyli naukowca, który rozumie i bada, co się dzieje między innymi w chmurach. Redakcja LAMU łączy się teraz z profesorem Szymonem Malinowskim. Pan profesor jest hen daleko we Francji, ale dla LAMU znalazł czas. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Panie profesorze, mam zestaw pytań dla pana od młodych umysłów. Najpierw sprawa kolorów.
Dlaczego zwykłe chmury są białe, a deszczowe szare? Kasper, 10 lat.
Wiecie, drogie umysły, trochę już żyję, a jakoś nigdy się nad tym nie zastanawiałam, przyznaję się. Co pan powie Kacprowi?
To jest pytanie, które jest dobre, ale nie do końca prawdziwe, bo te same deszczowe chmury, mówię tutaj o chmurach cumulonimbus, mogą być białe albo szare, zależnie od strony, na którą patrzymy. Czy chmura jest oświetlona słońcem, czy chmura zasłania słońce?
W tym momencie profesor tego nie widział, ale ja wzięłam do ręki biały kubek i nadstawiłam go w stronę okna. Zaczęłam się przyglądać, że faktycznie z tej strony, gdzie on był bardziej oświetlony, no był biały, a z tej strony bardziej ocienionej wydawał się szary. A przecież ja wiedziałam, że on jest biały. Spróbujcie zrobić taki test sami.
Gdy patrzymy na taką chmurę od strony, gdzie jest oświetlona słońcem, odbija promieniowanie słoneczne, to jest bielutka. A gdy patrzymy od tej strony, gdzie zasłania nam słońce na powierzchni Ziemi, no to jest ciemna. To dotyczy chmur burzowych, takich jakie teraz zdarzają nam się latem. Ale oczywiście jesienią, czy zimą, czy wczesną wiosną, czy także latem zdarza się, że niebo jest zasnute szarymi chmurami, z których pada deszcz. To są na przykład chmury nimbostratus. One są szare dlatego, że jest ich dużo i mają grube warstwy i znowu zabierają nam światło słoneczne, odbijają promieniowanie słoneczne w kosmos. Gdybyśmy byli na satelicie i obserwowali te chmury z góry, to one będą białe, czyli od strony Słońca, a my jesteśmy pod nimi i one są szare.
Hej, faktycznie, przypomnijcie sobie albo poszukajcie zdjęć Ziemi z kosmosu. Chmury na nich są zawsze białe, bo widzimy je z góry, czyli tak jak wyraźnie są oświetlane przez Słońce. Czyli to by znaczyło, że dla astronauty czy astronautki zawsze chmury będą białe, nawet jeśli z naszej perspektywy wyglądają one na szare. Profesor Malinowski opowiada dalej.
Czyli to, czy chmury są białe czy szare, zależy od tego, jak zasłaniają słońce i jak są grube, ile tam jest wody, w jakich kropelkach, bo to ona odbija promieniowanie słoneczne.
Podobna sprawa zafrasowała Gabrysię.
Gabrysia, 7,5 lat. Czy chmury są ciężkie, czy nie? Bo czasem wyglądają jak wata cukrowa, takie mięciutkie, a czasem takie burzowe wyglądają na ciężkie i metalowe. Ile chmury ważą?
No właśnie, więc tutaj już mamy troszeczkę odpowiedzi, prawda? Trochę to, jak wyglądają, wynika z tego, z której strony są oświetlone i z której strony na nie patrzymy. Natomiast chmury po pierwsze ważą mniej więcej tyle, co powietrze w otoczeniu, bo inaczej by spadły. Po drugie, jak rozumieć chmury? Chmury to są malutkie kropelki bądź kryształki lodu powstałe z pary wodnej, która potem właśnie skondensowała, czyli zamieniła się w wodę, a potem ta woda jeszcze mogła zamarznąć, czyli mogły powstać kropelki. I para wodna jest obecna w atmosferze. Paruje z powierzchni oceanów, powierzchni Ziemi. Pary wodnej nie widzimy, My czasami mówimy para wodna na coś, co już jest chmurą właśnie, bo wtedy to dopiero widzimy. Wtedy są dopiero malutkie kropelki, które odbijają promieniowanie słoneczne.
I słowo daję. Wielu dorosłych myli się tak, jak powiedział profesor. Zapytajcie rodziców czy opiekunów, czy sądzili, że para wodna jest niewidzialna. Zobaczycie, co wam powiedzą. No dobrze, ale co z tym ciężarem chmury?
Jeżeli chcielibyśmy zmierzyć, ile jest wody w chmurach, to w takiej typowej chmurze jest wody około 1 gram, to znaczy tych kropelek, w kilogramie powietrza, czyli w metrze sześciennym powietrza mniej więcej, czyli w takiej objętości, jak mamy pod stołem.
1 gram to jest naprawdę malutko. To jest mniej niż łyżeczka wody, bo na łyżeczce mieści się około 5 gramów. Niesamowite, co?
Proszę sobie jeszcze wyobrazić, że ta woda jest w kropelkach, które mają średnicę ułamka średnicy włosa. Tych kropelek jest bardzo mało, znowu, bo jest ich kilkadziesiąt już w centymetrze sześciennym, czyli już w takiej malutkiej kostce, ale kilkadziesiąt wydaje nam się dużo. Ale to mniej więcej odpowiada takiej gęstości kropelek jak jedna piłeczka ping-pongowa na pokój.
To dlaczego one nam się wydają ogromne, czy wręcz ciężkie?
No bo one zajmują dużą objętość w powietrzu, prawda? Niewielka chmurka ma kilkaset metrów grubości, no i tam już w tych kilkuset metrach razy kilkaset metrów, prawda, ma objętość. No i teraz w zależności od tego, czy są tam większe krople, czy mniejsze, troszeczkę inaczej odbija promieniowanie słoneczne. I właśnie mamy to wrażenie ciężkich, ołowianych chmur, gdy patrzymy na nie właśnie z innej strony niż oświetla je słońce.
A czy mogą być kilometrowe chmury, takie ogromne?
No, są chmury 100-kilometrowe albo 300-kilometrowe.
Nieźle, co?
Radio Naukowe. Włącz wiedzę.
Panie profesorze, kolejne pytanie od młodego umysłu, bardzo letnie pytanie.
Robert Stella, to jak powstaje busa?
To jest też dobre pytanie. Już powiedzieliśmy, że chmura składa się z kropelek, tak? Najczęściej kropelek albo kryształków. Jak wiemy, burza jest straszna. W burzy wieje wiatr, w burzy uderzają pioruny i mogą spowodować różnego rodzaju zniszczenia na powierzchni ziemi, zarówno te uderzenia piorunów, jak i bardzo silne wiatry, a nawet czasem tornado jest związane z burzą. Więc burza jest takim mechanizmem, czy takim zjawiskiem w atmosferze, które w jakiś sposób zbiera energię. Otóż to jest energia maszyny parowej i ona wydziela się wtedy, gdy dochodzi do powstania właśnie tych kropelek, bardzo dużej liczby tych kropelek. No i teraz ta energia musiała się skądś wziąć.
My, żeby mieć energię, jemy. A skąd taką energię czerpie burza?
Najpierw jest to energia, która wzięła się z tego, że słońce oświetliło powierzchnię wody czy powierzchnię mokrego lądu, dostarczyło energii, która spowodowała, że woda wyparowała i ta para wodna zabrała tą energię. Ta energia wydziela się w małej objętości. A skąd ta energia może wydzielać się w małej objętości? A tutaj już mamy do czynienia ze zjawiskiem, które trochę też możemy zauważyć, bo wiemy, że gdy powietrze się ogrzeje, to stanie się lżejsze niż otoczenie. I ono wtedy wznosi się do góry, powstają tam kropelki w dużej ilości. Teraz jeżeli powstaje dużo tych kropelek, wydziela się dużo ciepła, co napędza znowu napływanie ciepłego powietrza od powierzchni Ziemi do tego miejsca. No i wskutek tej kondensacji wydziela się bardzo dużo energii, która potem powoduje bardzo, bardzo silne wiatry.
Okej, to już wiemy, skąd bierze się silny wiatr, ale skąd biorą się one? Pioruny. Czy raczej usłyszeliście teraz grzmot, no bo oczywiście pioruna w radiu wam nie pokaże.
Jest jeszcze jeden bardzo ciekawy mechanizm, który wynika z tego, że część kropelek zamarza i podczas tych procesów zachodzi rozdzielenie ładunków elektrycznych w kryształkach lodu i kropelkach, które wtedy powstają. No i to jest jak ładowanie baterii, prawda, którą krótkie spięcie może rozładować. I to są wyładowania atmosferyczne, czyli pioruny.
I mam do pana ostatnie pytanie od Wojtusia.
Wojtuś, to ja mam 5 lat i mam pytanie. Jak się robi przeciąg?
Wojtuś co prawda pyta o przeciąg, ale czy przeciąg nie jest podobnym zjawiskiem jak wiatr, taki jak na zewnątrz?
Troszkę podobne, to znaczy wiatr wieje zawsze, kiedy mamy różnicę ciśnień na tym samym poziomie, na tej samej wysokości.
Czyli w jednym miejscu jest więcej powietrza, a w drugim trochę mniej i to się musi wyrównać.
Tak. Powstanie siła, która wynika z różnicy ciśnień, która rozpędza powietrze. To jest troszkę podobnie jak z wodą. Gdy jest różnica ciśnień, to woda też płynie tam, gdzie jest mniejsze ciśnienie, prawda? Woda jest troszeczkę inna niż powietrze, to też jest płyn, ale bardzo trudno wodę zagęścić. Powietrze się, ponieważ jest gazem, potrafi trochę zagęścić i trochę rozszerzyć. No i teraz, jeżeli mamy różnicę ciśnień z jakiegokolwiek powodu, no to w tym momencie powstaje siła związana z tą różnicą ciśnień, która rozpędza powietrze z tego miejsca, gdzie jest wysokie ciśnienie, do miejsca, gdzie jest niskie ciśnienie. No i jeśli mówimy o przeciągu, to na ogół to jest tak, że mamy po jednej stronie domu, mamy stronę, w którą uderza wiatr, czy wieje wiatr, z drugiej strony stronę, która jest za wiatrem, dom jest przeszkodą, robi się różnica ciśnień po jednej i po drugiej stronie i wiatr, jeżeli mamy szczeliny w oknach, czy otworzymy okna, będzie przeciskał się z jednej strony domu na drugą.
Bardzo dziękuję panie profesorze za wszystkie odpowiedzi. Co by pan powiedział naszym młodym umysłom Kacprowi, Gabrysi, Robertowi, Wojtusiowi?
Pytania są bardzo dobre i bardzo warto się nauczyć tego, jak działa świat wokół nas. Ja zajmuję się fizyką chmur właśnie. I teraz jestem we Francji na konferencji, gdzie mówimy o różnych zjawiskach związanych z przepływami powietrza, czyli z tym przeciągiem. I to można te pytania zadawać bardzo, bardzo prosto, tak jak wyście zaczęli, a potem szukać różnych ciekawych rzeczy w tych zjawiskach, bo ich jest tam mnóstwo.
Słuchasz LAMU, Letniej Akademii Młodych Umysłów Radia Naukowego.
Pora na drugą część tego odcinka LAMU. Główną bohaterką będzie teraz dobrze wam znana substancja. Tak, oczywiście, chodzi o wodę. Wiedziałam, że na pytania jej dotyczące dobrze odpowie na początek specjalistka od planet i kosmosu. Uwierzcie mi, że takie właśnie połączenie jest nam potrzebne. Dzwonię teraz do dr Anny Łosiak. Halo, dzień dobry.
Dzień dobry.
A raczej u mnie dobry wieczór, u ciebie dzień dobry, bo jesteś po drugiej stronie planety. Jak to geolożka planetarna, potrafisz się po tej planecie swobodnie przemieszczać, co nie?
Nie idealnie po drugiej stronie, ale blisko po drugiej stronie, a zdecydowanie na innej półkuli.
Mam do ciebie ważne pytania od dzieci dotyczące wody. I na początek będzie to pytanie zasadnicze. Po prostu.
Jak powstała woda max lat 6?
No i co? Jak ta woda powstała?
Woda jest związkiem chemicznym, który składa się z dwóch różnych typów atomów, czyli takich podstawowych cegiełek, z których zbudowana jest nasza materia. Jedna z tych cegiełek powstała na samym początku istnienia wszechświata, czyli wodór. Wodór ma prawie tyle samo lat, jest tak stary jak cały nasz wszechświat. Natomiast druga część składnikowa wody, czyli tlen, powstała dużo później i w różnym momencie. Wszystkie tleny, z których zbudowane jest między innymi nasze ciało, powstały we wnętrzach ogromnych gwiazd, które dzięki temu, że są tak bardzo gorące i mają tak bardzo duże ciśnienie w sobie, są w stanie przemieniać, jak alchemik, jedne pierwiastki w inne.
To jest naprawdę niesamowite. I kiedy pierwszy raz się o tym dowiedziałam, to powiem wam szczerze, że długo chodziłam z rozdziawioną buzią ze zdziwienia. Ale tak, to prawda. Bardzo wiele cząstek budujących nasz świat, w tym nas samych, dawno, dawno temu powstało w odległych gwiazdach. Ale jak to możliwe?
Jeżeli odpowiednio mocno ściśniemy odpowiednio dużo wodorów, to po długich i skomplikowanych przemianach możemy skończyć z atomami tlenu. Jeżeli takie pierwiastki zostaną później wyrzucone na zewnątrz gwiazdy, gdzie jest chłodniej i gdzie mogą łączyć się ze sobą w związki chemiczne, takie jak właśnie na przykład woda, i cząsteczki wody mogą powstać. Żeby później trafiły do nas na Ziemię, jest to bardziej skomplikowane.
A czy wody w kosmosie jest dużo? Bo jak się patrzy na obrazki i zdjęcia, to jest takie wrażenie, że no tylko ta Ziemia jest tą błękitną planetą pełną właśnie wody. A jak to jest? Dużo tej wody jest w kosmosie?
Dużo jest. To jest jeden z najpopularniejszych związków chemicznych, jakie występują właśnie w kosmosie. To, co jest rzadkie, to jest występowanie wody w stanie ciekłym. To znaczy nie lodu, nie pary wodnej, tylko właśnie wody w stanie ciekłym, takiej, jakiej mamy bardzo dużo na Ziemi.
No i teraz doskonale wpisuje się w to kolejne pytanie.
Jestem Alicja, mam 40 lat. Mam pytanie, co by było, gdyby nie było wody na świecie?
Chyba to słyszycie, prawda? Że Alicji to pytanie przyszło do głowy w pewnych konkretnych kąpielowych okolicznościach. No i właśnie o to chodzi, obserwowanie świata dookoła cały czas. Jest to pytanie bardzo zasadne. Co by było, gdyby nie było?
Myślę, że to pytanie jest bardzo ciekawe i bardzo skomplikowane. A więc, jeżeli nie ma wody na świecie, to możemy, rozumiem, że na świecie rozumiemy wszechświat, oznaczałoby to, że jest to wszechświat, w którym nie powstały nigdy gwiazdy. Albo te gwiazdy działają zupełnie inaczej i są na przykład tylko takie super małe gwiazdeczki, w których prawie nie powstaje albo nie powstaje z jakiegoś powodu właśnie tlen. Jeżeli chodzi ci bardziej o to, co by było, gdyby nie było wody na Ziemi, no pytanie jest równie ciekawe. Oznaczałoby to, że ludzie, ani żadne inne organizmy nie miałyby szansy na niej powstać. Woda jest absolutnie konieczną rzeczą do tego, żeby organizmy mogły funkcjonować. Przynajmniej takie organizmy, jakie rozumiemy obecnie dzięki różnym analizom astrobiologicznym. Więc gdyby nie było wody na świecie, nie tylko nie moglibyśmy się kąpać, ale po prostu by nas tutaj nie było. Zadawanie pytań, co by było, gdyby, jest bardzo ważną częścią nauki jako takiej, więc gratuluję ci, Alicji, jesteś na doskonałej drodze do zostania naukowczynią. Bardzo często prowadzą one do zaskakujących wniosków, odkrywamy nowe zależności, o których wcześniej nie myśleliśmy, i jest to na przykład bardzo częste w takiej nauce zwanej astrobiologią, która zajmuje się badaniem krawędzi naszego zrozumienia tego, czym jest życie, co jest absolutnie niezbędne do tego, żeby mogło funkcjonować, a bez czego może dałoby radę. Max, twoje pytanie jest naprawdę bardzo ciekawe i pokazuje, że nawet bardzo proste pytania mogą prowadzić do absolutnie kosmicznych wniosków. Dlatego, że nasza woda, z której w dużej części zbudowane są nasze ciała, powstała nie tylko w czasie wielkiego wybuchu, więc pomyśl, że praktycznie w niewielkiej części, w pewnym sensie, masz tyle lat, co cały wszechświat, a także, że inne kawałki twojego ciała, w zasadzie większość twojego ciała, zostało stworzone w sercu, w samym centrum gigantycznej gwiazdy, która później wybuchła, więc super.
I to dopiero robi wrażenie. Bardzo ci dziękuję, doktor Anna Łosiak była z nami w LAMU. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
Mamy co prawda lato, ale część z młodych umysłów cały czas ma we wspomnieniach zimę. I mamy oto dwa pytania dotyczące śniegu.
Dzień dobry, jestem Janek, mam 4 lata i chciałbym się dowiedzieć, dlaczego śnieg jest biały.
Jestem Filipek i mam prawie 5 lat. Jak to jest, że śnieg jest biały, a lód jest przezroczysty, a woda jest przezroczysta i są zrobione oba z wody?
O odpowiedzi na te pytania poprosiłam Darka Aksamita, fizyka i popularyzatora nauki. Dzień dobry.
Dzień dobry.
No właśnie, bo to wydaje się takie no nielogiczne trochę, skoro woda jest przezroczysta, a śnieg jest no z wody, no to dlaczego on nie jest przezroczysty, tylko biały?
I zawsze jak pada pytanie o wodę, to się trochę stresuję, bo one są strasznie trudne, dlatego że można udzielić takiej bardzo trywialnej odpowiedzi, ale jak się chce wejść głębiej, to ja na początku muszę powiedzieć, że nie, woda nie jest przezroczysta.
No masz ci los, jak nie jest przezroczysta. Ci fizycy to zawsze muszą komplikować.
Jeśli mamy niewielką ilość tej wody, to może się tak wydawać, jeśli to jest tylko na przykład taka objętość jak szklanka, ale już jak się pójdzie na basen albo jak się wskoczy do jeziora, to już widać, że nie, woda jednak ma niebieskie zabarwienie i jeśli chcemy mieć naprawdę przezroczystą, taką zupełnie bezbarwną wodę, to trzeba użyć tak zwanej ciężkiej wody. Ciężka woda to jest taki rodzaj wody, gdzie zamiast wodoru jest izotop wodoru, który się nazywa deuter i już wchodzimy w fizykę jądrową i się to wszystko bardzo komplikuje. Odeślę tutaj do Lamu z zeszłego roku, gdzie o deuterze w wodzie rozmawialiśmy.
Oj, Darek ma dobrą pamięć, ale nie aż tak, bo o nieprzezroczystości wody mówiliśmy co nieco, ale nie w zeszłym roku, tylko 2 lata temu w pierwszym, takim najpierwszym odcinku Lamu inspirowani pytaniem Olusia.
Ale w skrócie, nie, woda nie jest przezroczysta. Chodzi o to, ale teraz co sprawia, że niektóre materiały, czy to ciecze, czy ciała stałe są, a inne nie są przezroczyste? No wszystko rozbija się o to, że mamy światło, które składa się ze wszystkich kolorów i każdy, kto widział tęczę, albo miał w ręku pryzmat, albo po prostu kawałek jakiegoś ostrego szkła, czy jakąś krawędź szklaną na przykład na szybie czy obrazku, no to widział to, że tak, no pada światło białe, a ono się rozszczepia na różne kolory. I teraz, jeśli jakiś obiekt mówimy, że jest przezroczysty, to znaczyłoby, że wszystkie kolory przechodzą przez niego bez oddziaływania. Tymczasem, no okazuje się, że w wodzie, czy tak samo w lodzie, delikatnie, naprawdę delikatnie, ale jednak odrobina czerwonego światła jest pochłaniana. A skoro jest pochłaniane czerwone światło, a zostaje cała reszta, w tym przeciwny kraniec widma, czyli niebieskie, to stąd pojawia się to wrażenie wzrokowe, że jest to kolor delikatnie niebieski.
No dobrze, dobrze, ale dlaczego śnieg jest akurat biały?
Rzecz w tym, że lód to jest jednolita, zwarta struktura krystaliczna, czyli cząsteczki wody zamarzając rosną, tworząc kryształ. Więc światło może przez tę strukturę krystaliczną w miarę sprawnie, możemy to sobie tak mechanicznie wyobrazić, jakbyśmy mieli jakiś właśnie labirynt, nie wiem, klatkę i w jednej osi jesteśmy w stanie włożyć rękę i coś tam wyjąć przez jakąś siatkę na przykład. Natomiast jeśli mamy, no właśnie znowu lód, ale pokruszony na tysiące kawałeczków, no albo w drugą stronę, rosły sobie kryształki, ale każdy w swoim tempie, w swoją stronę, czyli właśnie mamy drobinki śniegu, to rzecz w tym, że każdy z nich jest troszeczkę inaczej zorientowany. Mamy po prostu kompletnie chaotyczną plątaninę i każdy sterczy w inną stronę. I teraz światło, przechodząc przez taki materiał, napotyka na tyle granic i znowu cały czas mamy tu powietrze, tu lód, to powietrze, tu lód, o, tu lód przyklejony do lodu, ale jest troszeczkę skręcone, są te dwa kryształy względem siebie, o, a tu znowu powietrze, więc to światło ponownie i ponownie i ponownie i ponownie na każdej kolejnej barierze się troszeczkę załamuje, zmienia kierunek i w efekcie to, co padało i było w miarę jednolite, teraz jest we wszystkich kierunkach rozproszone, no i nie ma szansy, żeby tak weszło, przeszło przez to na wylot, więc dlatego taki zbity śnieg jest nieprzezroczysty, natomiast dlatego też jest bielszy w tym sensie, że no tak, odbija z grubsza wszystko we wszystkich kierunkach.
A to powoduje, że w naszych oczach sumuje się to do białego.
Chyba, że...
No nie, znowu jakieś chyba, że...
Bywa, że jest zanieczyszczony i też się okazuje, że on może być delikatnie niebieskawy, ale widziałem piękny obrazek, kiedy był czerwony śnieg, ponieważ jakiś gatunek, już nie będę, muszę doczytać, co to było dokładnie, ale jakieś mikroskopijne żyjątka czy algi, coś tam żyło i śnieg faktycznie no, wyglądał jak pokolorowany, natomiast był pokolorowany, ale organizmami żywymi.
Ja doczytałam. To glony kwitnące na czerwono barwią śnieg. W Stanach Zjednoczonych mówi się na to śnieg arbuzowy. Ale zaraz, jak glony kwitną i to jeszcze na czerwono, no i tak to jest, słuchajcie, z tą nauką, że jedne odpowiedzi powodują kolejne pytania. To naprawdę nie ma końca.
Czyli jaka lekcja płynęłaby dla nas z tych pytań Janka i Filipka, że światu się trzeba przyglądać bardzo, bardzo, bardzo dokładnie i szczegółowo, nie?
Przede wszystkim myślę, Janku i Filipie, że na co wasze pytania nas naprowadziły, to na to, że nie możemy myśleć o świetle białym, że to jest taki sobie właśnie, o, leci światło i coś się dzieje. Zawsze musimy przyjrzeć się, co się dzieje z konkretnymi kolorami, które fizycy trochę nazywają inaczej, czy mówią długością fali, bo się okazuje, pokazuje, że różne kolory troszeczkę inaczej się załamują. I chodzi o to, że jeśli tę obserwację się przyswoi, to potem bardzo dużo rzeczy staje się jasnych, no bo z tym, że to są różne kolory, to są różne długości fali, wiąże się jeszcze to, że tam są delikatne inne energie, a z tego otwiera się po prostu cała przestrzeń do, no krótko mówiąc, do studiowania fizyki związanej z optyką, w tym optyką kwantową, więc zachęcam.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję serdecznie.
Także zadawanie pytań jest niebezpieczne. Jeszcze można zostać naukowcem. To był pierwszy odcinek LAMU 2023. Zasypaliście mnie w tym roku pytaniami. Wasz entuzjazm i ufność do LAMU są niezwykle wzruszające i inspirujące. Bardzo wam dziękuję. Jak słyszycie, formuła się nieco zmieniła, żeby jeszcze więcej waszych pytań się zmieściło. Odcinki są z solidnej długości, ale dla wygody będą dzielone na części, żebyście... Jeśli się zmęczycie albo w głowach wam się od tego wszystkiego zakołuje, a ja doświadczam tego przez was regularnie, mogli się zatrzymać i wrócić później. Dajcie znać koniecznie, jak się wam podoba. A w kolejnym odcinku między innymi...
Dlaczego mój tata ma taki duży brzuch? Z czego składa się kupa?
Skąd się biorą smarki w nosie?
Oj, będzie się działo. Do usłyszenia.
Letnia Akademia Młodych Umysłów. To my tu zadajemy pytania.